Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Dzisiaj jest ze mną Iwona Pietrala. Cześć Iwonko.
Cześć Agato, dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nowa Kultura.
Jesteś wokalistką, autorką tekstów, ewangelizatorką i mentorką.
Tak jest.
Śpiewasz o Bogu, głosisz Ewangelię, ale to dzieje się od kilku lat. Od ilu lat?
Tak naprawdę w 2013 roku w styczniu miałam takie właśnie mocne doświadczenie Pana Jezusa w swoim życiu. I myślę, że tak półtorej roku później, dwa lata później, czyli od 2015, zaczęłam tak mocniej działać, czyli właśnie prowadzić dom modlitwy. Wtedy mieszkałam w Londynie, także to było tam. A w 2018 roku zaczęłam działać z muzyką chrześcijańską.
Jaka była Iwona, zanim spotkała Jezusa?
Myślę, że byłam taką pogubioną młodą dziewczyną, która szukała szczęścia w wielu różnych rzeczach, które myślę, że gdzieś tam świat podpowiada nam, że to przyniesie nam szczęście, czy jakaś super praca, czy imprezy, znajomi, jakieś związki. A tak naprawdę po jakimś czasie właśnie, kiedy przeprowadziłam się do Londynu, to zobaczyłam, że te rzeczy tak naprawdę nie wypełniają mojego serca. I że jest tam taka pustka, że wiedziałam, że spróbowałam chyba naprawdę wszystkiego, czego chciałam spróbować, i podróże, i wakacje super, i no mówię, różne relacje, ale wiedziałam, że moje serce jest jakoś puste. I pamiętam, że ja wtedy miałam 25 lat, właśnie przeprowadziłam się z Portsmouth po studiach do Londynu i to był dla mnie taki bardzo trudny czas, bo ja wtedy mieszkałam no, w takiej nieciekawej dzielnicy w Londynie z rodziną muzułmańską w takim ciemnym mieszkaniu i ja tam byłam zupełnie sama, dlatego że no, cała moja rodzina była w Polsce, a wszyscy moi znajomi ze studiów zostali w Portsmouth. I zobaczyłam, że to nie jest tak, że ze wszystkim sobie dam w życiu radę. Że po prostu wtedy miałam tyle trudności, bo musiałam się wyprowadzić od tej rodziny. Nie miałam gdzie. Szukałam po prostu codziennie po pracy w styczniu, zimą, pokoiku. Nie mogłam go znaleźć. I pamiętam, że to był właśnie taki czas, gdzie ja miałam takie pytania, czy moje życie to będzie tylko właśnie życie dla pracy, dla pieniędzy i czy z tymi trudnościami ja po prostu będę przez całe życie szła sama. Chociaż miałam super rodzinę, ale w Polsce, bardzo fajnych znajomych, ale w Portsmouth. Nie było tak łatwo nawiązać nowe relacje w Londynie i tak szybko to się nie dzieje, dlatego że no każdy tam jest bardzo, bardzo zabiegany i raczej po pracy szybko ucieka do domu. Więc to nie było takie łatwe, ale przyszedł taki moment, kiedy ja po prostu, pamiętam, wróciłam do tego pokoiku, do tej rodziny muzułmańskiej, z którą mieszkałam przez miesiąc właśnie, w ten pierwszy miesiąc mojego pobytu w Londynie i zaczęłam wołać do Boga. Po prostu zaczęłam wołać z takiej bezradności, z braku sił, po prostu z takiego bezsensu życia i takich myśli, że już właściwie nic dobrego mnie nie czeka, jak się obudzę na drugi dzień. I zaczęłam wołać do Boga tak po raz pierwszy ze szczerego serca, z nieprzymuszonej woli, bo tak trzeba. Po prostu zaczęłam wołać do Boga i tak mu mówić, gdzie ty jesteś, dlaczego mnie tu zostawiłeś, dlaczego życie jest takie ciężkie. I pamiętam, że wiem, że to jest taki moment, kiedy Bóg zaczął interweniować w moim życiu tak bardzo mocno. Ja pamiętam, że chyba dzień później właśnie pojechałam do polskiego kościoła. Tak pomyślałam sobie, dlatego że już jakiś czas wtedy do kościoła nie chodziłam. Ale pomyślałam sobie, że dlatego że nie mogłam znaleźć tego pokoju, a musiałam się wyprowadzić 3 dni później i było właśnie bardzo ciężko coś znaleźć w tym czasie, to pomyślałam sobie, że zawsze jak w Polsce jeszcze mieszkałam, jak miałam naprawdę jakieś duże problemy, to szłam do kościoła i to się rozwiązywało. No i pamiętam, że wtedy pojechałam właśnie na e-link do polskiej parafii i tam pamiętam, jak tylko weszłam do kościoła na mszę w niedzielę, zalała mnie taka ogromna, ogromna Boża miłość. Ja doświadczyłam tego, że Bóg tam na mnie czekał, że On mnie za nic nie potępia, że On mi nic nie wypomina, że coś zrobiłam źle czy nie tak, ale że On po prostu jak dobry tata czeka z otwartymi ramionami. I pamiętam, że ksiądz wtedy czytał przypowieść o synu marnotrawnym, który wraca do domu. I ja po raz pierwszy doświadczyłam, że każde słowo tej Ewangelii jest o mnie. Tak jak nigdy wcześniej, jakby to słowo mnie nigdy nie dotykało, tak to był taki moment, że to Słowo Boże po prostu przeszywało moje serce. I ja wiedziałam, że ten fragment jest zupełnie o moim życiu i doświadczyłam wtedy, że właśnie Bóg jest, że się troszczy, ale że czeka na każdego z nas, żebyśmy do Niego naprawdę przychodzili z problemami, żebyśmy wołali do Niego i żebyśmy zaprosili Go do swojego serca.
I to było takie diametralne nawrócenie. Następnego dnia wszystko w Twoim życiu się zmieniło? Zaczęłaś opowiadać wszystkim o Bożej miłości? Czy jeszcze nie?
Nie, nie. To był proces. To było takie pierwsze spotkanie. Później oczywiście ja wyszłam z tego kościoła i Bóg rzeczywiście bardzo szybko wysłuchał mojej modlitwy, bo jak tylko wyszłam z tego kościoła, to zadzwoniła do mnie koleżanka, która akurat się przeprowadzała do Londynu i powiedziała, że właśnie by się chciała ze mną spotkać na kawę. Ja się zapytałam, czy nie mogę u niej przenocować kilka dni. Okazało się, że mogłam się tam u niej zatrzymać na dłużej. Także Bóg już wtedy, wiem, że odpowiedział na tą modlitwę. A później to było tak, że ja trafiłam do wspólnoty, w której jestem do dziś, czyli do Koinonii Jan Chrzciciel. To jest katolicka wspólnota charyzmatyczna. I tam trafiłam właśnie na spotkanie. Ktoś mnie wtedy, pamiętam, zaprosił. I tam po raz pierwszy zobaczyłam taką żywą wiarę. Ludzi, którzy naprawdę jak się modlą, to mają radość w sobie, którzy śpiewają, gitary. Ta modlitwa była taka żywa. Tam ludzie, pamiętam, że czytali Pismo Święte. I to był dla mnie taki szok, że jakby Kościół wcześniej bardzo kojarzył mi się z takim brakiem życia, z tym, że bardzo często nudziłam się na mszy, nie wiedziałam, nie rozumiałam, co się dzieje. A tutaj zobaczyłam spotkanie, w którym ludzie mówią do Jezusa, dziękują Mu, cieszą się Jego obecnością, śpiewają, tańczą. I to było dla mnie takie bardzo przełomowe. Pamiętam, że wtedy Pan Jezus bardzo dotknął mojego serca i wtedy zdecydowałam, że chcę pójść do spowiedzi po bardzo, bardzo długim czasie. I tam właśnie w tym sakramencie tak bardzo, bardzo doświadczyłam obecności takiej żywej Jezusa. I to był, myślę, taki najbardziej przełomowy moment w moim życiu, kiedy ja doświadczyłam tego, że naprawdę Jezus umarł za moje grzechy. Że to nie jest tylko jakaś opowieść, że to nie jest tylko jakiś historyczny fakt, ale to było coś, czego ja doświadczyłam i wiem, jaka była różnica właśnie mnie przed tą spowiedzią, a jak wiele ciężarów wiem, że Bóg zabrał z mojego życia przez tą spowiedź. Także to był taki kolejny punkt na tej drodze nawrócenia. Później pamiętam, że zaczęłam chodzić na tak zwane domy modlitwy, które były właśnie prowadzone przez tą wspólnotę. Tam zaczęłam poznawać właśnie Pismo Święte, zaczęłam się nim modlić. Zaczęłam też właśnie tak doświadczać, że to Słowo jest żywe, że ono ma moc przemieniać mnie, moje życie, uzdrawiało moje serce. Myślę, że Pan Bóg zaczął tak mnie kształtować, nadawać mojemu życiu taką wielką wartość i godność, która była gdzieś tam troszkę poturbowana po drodze, ale Bóg właśnie zaczął tak mnie umacniać i pokazywać mi, kim jestem w Jego oczach. Więc to życie naprawdę zaczęło się odmieniać, a później już sobie tak sama codziennie rano czytałam Pismo Święte i ja chciałam bardzo poznawać Boga, bo wiedziałam, że przez te 25 lat gdzieś to mi umknęło i ja miałam takie pragnienie, że to jest czas, w którym ja chcę właśnie poznawać Boga, bo doświadczyłam, że On jest żywy.
Masz takie poczucie nowego życia w Nim?
To na pewno, tak. Nawet, wiesz, jak patrzę sobie na zdjęcia mnie właśnie przed tym spotkaniem z Bogiem, a teraz, to widzę, że naprawdę miałam taki smutek w oczach, tak się ubierałam cała na czarno, że byłam taką właśnie pogubioną dziewczyną, która gdzieś tam szukała miłości, ale tak naprawdę, no myślę, że naprawdę to serce jest takie niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu.
Jak dzieliłaś się tym doświadczeniem i gdzie, z kim?
Myślę, że na tyle, ile potrafię, to dzielę się wszędzie tak naprawdę, gdzie mnie Bóg posyła, czy przez muzykę, dlatego że kilka lat później właśnie Bóg przyszedł z takim darem, że zaczęłam tworzyć utwory, pisać, komponować, co też jest takim cudem, dlatego że ja nie potrafię ani grać na żadnym instrumencie, nie skończyłam żadnej szkoły muzycznej, tylko po prostu bardzo często właśnie po modlitwie słyszę melodię, przychodzą do mnie teksty, które gdzieś tam później zapisuję i staram się czasami swoim życiem, a czasami też mówić ludziom o tym, że właśnie Bóg jest, że On ich kocha, że jest miłością, że ma dla nich dobry plan, dlatego że wiem, że Bóg odmienił moje życie i chcę być takim źródłem dla każdego. Chcę mieć żywą relację z każdym i myślę, że tak wiele zależy od właśnie naszej relacji z Bogiem, czy On jest pierwszy, czy nie jest, że tak naprawdę i szczęście człowieka się na tym opiera i to, czy właśnie wypełnia swoje powołanie, czy jest szczęśliwy, czy potrafi ułożyć swoje relacje w życiu, to bardzo, bardzo często właśnie zależy od tego, jaką mamy relację z Bogiem.
Chcę jeszcze dopytać o tę przestrzeń ewangelizacji, o której mi kiedyś wspomniałaś, a która była w Londynie, kiedy pracowałaś na uczelni chyba, tak?
Mm-hmm. Tak. Więc ja pracowałam 7 lat później na uczelni w Londynie i tam pamiętam, że często właśnie spotykałam w kuchni na przerwie ludzi z różnych religii, z różnych wyznań i bardzo często zdarzało mi się mówić o Panu Jezusie w różnych okolicznościach. Zazwyczaj to byli albo muzułmanie, albo świadkowie Jehowy, albo zupełnie ateiści. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę wierzę w to, że Pan Jezus chce dotknąć każdego serca i czasami chce się nami posłużyć. Pamiętam, była taka dziewczyna, która kiedyś była chrześcijanką, później przeszła na islam. Pamiętam, że bardzo często właśnie rozmawiałam z nią o Bogu i ona bardzo chciała mnie przekonać do tego, że jakby to Bóg w islamie to jest ten prawdziwy. I ona przesyłała mi fragmenty Koranu, ja jej przesyłałam fragmenty Nowego Testamentu i pamiętam, że modliłam się za nią i tak sobie rozmawiałyśmy w pracy i pewnego dnia ona przyszła i powiedziała, że jej się przyśnił Pan Jezus. Że Pan Jezus do niej przyszedł we śnie. I ona wtedy naprawdę tak zmieniła swoje myślenie. I myślę, że gdzieś tam na pewno się do Niego modli. Nie wiem, co dalej się stało, bo później zrezygnowała z pracy u nas. ale było dużo, bardzo dużo takich sytuacji. Czy na przykład, jak rozmawiałam z chłopakami, którzy są muzułmanami, oni mi się sami pytali o naszą wiarę. Jak, nie wiem, jedliśmy posiłek na przerwie w pracy, oni sami mi się pytali, w kogo wierzę, dlaczego wierzę. Dla nich było takie niesamowite, że ja im mówiłam o Bogu, którego ja doświadczam w codzienności. Że to nie jest taki Bóg gdzieś daleko, którego ja muszę po prostu ubłagać modlitwami i jakimiś innymi rzeczami, czy chodzeniem na jakieś obrzędy, ale to jest taki Bóg bliski, który mnie kocha, który jest moim przyjacielem. I zawsze widziałam, że ich to dotyka.
Taką miałam myśl, czy czasami nie jest łatwiej rozmawiać o Bogu i o wierze właśnie z tymi, którzy wierzą zupełnie inaczej w takim Londynie, w mieście wielu kultur, wielu wyznań, niż w Polsce, gdzie większość z chrztu po prostu jest katolikami.
Czasami myślę, że może być trochę łatwiej, aczkolwiek myślę sobie, że takie osoby, które są ochrzczone w kościele katolickim, że one gdzieś tam, jeśli odeszły, to mają taką tęsknotę. I zazwyczaj to są ludzie, którzy nie doświadczyli tej miłości Boga, chodząc gdzieś tam, nie wiem, czy na msze, czy może mają jakieś takie przykre doświadczenia. Ale zawsze jak rozmawiam z takimi osobami, to jednak widzę taką tęsknotę za Bogiem. Wydaje mi się, że to, że mają Ducha Świętego od chrztu, to ułatwia czasami rozmowę. Czy na przykład doprowadzenie taką osobę do decyzji, że one by chciały poznać Jezusa, czy przyjąć Go do swojego serca, dlatego że na przykład, jak sobie pomyślę o osobach, no na przykład w Anglii, takich już od pokoleń niewierzących, to rozmowa o Bogu była być może łatwiejsza, ale sama taka decyzja ich, aby zaprosić Jezusa do swojego życia, już nie zawsze jest taka prosta. Wydaje mi się, że osoby, które są od dziecka ochrzczone i które były kiedyś w kościele, one mają taką tęsknotę gdzieś w sercu do tego, żeby jednak wrócić do Boga i myślę, że mogą być często bardziej otwarte.
Opowiesz jakieś historie tego, jak Bóg dotyka ludzi przez twoją twórczość?
Tak, no dostaję bardzo dużo różnych świadectw, że ta muzyka, którą tworzę, naprawdę, naprawdę pomaga ludziom, że ich umacnia, że daje im nadzieję, że pozwala im doświadczyć też właśnie Bożej obecności w ich życiu. No bardzo, bardzo dużo świadectw. Na przykład po utworze, który ma tytuł Będzie dobrze, dostaję właśnie cały czas różne świadectwa od osób, które mają teraz trudny czas, że ten utwór pozwala im mieć nadzieję, że pomimo okoliczności, że może być dobrze i że to może się zmienić i że Bóg jest z nimi w tych trudnościach, że On ich przeprowadzi. No i też słowa tego utworu, które właśnie mówią, będzie dobrze, bo masz armię aniołów przy sobie. To też myślę, że właśnie dodaje takiej otuchy. No a mówię, dla wielu osób jest to trudny czas i wiem o tym, że muzyka jest takim potężnym, potężnym narzędziem dla wielu, żeby właśnie tej Bożej obecności doświadczyć.
Uwielbienie też jest taką przestrzenią czasami wręcz walki w tych trudnych chwilach, prawda?
Mm-hmm. Myślę, że właśnie to uwielbienie daje nam taką siłę, że kiedy jesteśmy w takim trudniejszym czasie, kiedy staje się na modlitwie i rozmawia się z Bogiem i uwielbia się Go właśnie pomimo okoliczności i to, że ogłaszamy Jego zwycięstwo, dla mnie taką naprawdę potężną, potężną bronią jest Pismo Święte, które właśnie staram się codziennie rano otwierać i czytać, bo wtedy Bóg po prostu mówi do mojego serca na temat tych sytuacji, w których jestem, na temat tego, że On mnie nie zostawił, tylko przeprowadzi mnie i że przyjdzie jako rozwiązanie w różnych okolicznościach. I właśnie wiem, że czy uwielbienie, czy właśnie czytanie Pisma Świętego naprawdę wiele, wiele razy pozwoliło mi przejść przez różne trudne sytuacje. Dlatego zachęcam bardzo do tego, by zaczynać dzień od modlitwy.
Ewangelizacja jest Twoim stylem życia, chyba można tak powiedzieć teraz. To są spotkania i rekolekcje w kościołach i konferencje różne. Nie zawsze widzisz od razu jakiś super entuzjazm u tych, którzy słuchają, albo że oni totalnie podążają po prostu za tym, co ty masz w sercu. O czym ty wtedy myślisz? Czy to jest takie, aj, szkoda, że Bóg jeszcze ich nie dotyka? Czy po prostu masz dystans do tego, że to jest psianie? Czy w ogóle się nie przejmujesz, bo te owoce i tak będą? Jak do tego podchodzisz?
Ja myślę, że podchodzę do tego z taką myślą, że to Bóg działa w życiu każdej osoby w taki sposób, w jaki On chce. I czasem jest tak, że widzę, że ludzie są dotknięci, że lecą łzy, czy naprawdę jest mnóstwo świadectw po jakichś rekolekcjach. A czasem jest tak, że nie wiem, na przykład głoszę w niedzielę na mszach i widzę takie miny ludzi, którzy prawie zasypiają i trochę tego życia brakuje. Ale myślę sobie, że to naprawdę my mamy siać, a Bóg daje wzrost. I wydaje mi się, że często jest tak, że po prostu jedno zdanie ktoś weźmie dla siebie i to wystarczy. Że ktoś po prostu, nie wiem, wysłucha mojego świadectwa i będzie podbudowany. Że ktoś usłyszy mój utwór i, nie wiem, będzie miał nową nadzieję na jutro. Czy zostanie zainspirowany do czegoś, czy doświadczy właśnie może Bożej miłości. Także ja już to pozostawiam Bogu, żeby On robił z każdym sercem to, co On chce. Myślę, że naszym zadaniem jest właśnie siać i pytać się o Jego wolę, do czego nas powołuje, do kogo nas posyła. A myślę, że to Bóg daje owoce i myślę, że trzeba to właśnie tak działać w takiej wolności.
Opowiesz jakieś historie, które najbardziej cię tak dotykały albo po prostu przychodzą ci do głowy świadectwa tego, jak miało wpływ to, co ty robisz, to, co ty mówisz właśnie na innych.
Myślę, że bardzo mocne takie mam doświadczenie tego, jak Bóg działa, jak prowadzimy wieczory uwielbienia w różnych parafiach z modlitwą o uzdrowienie. Wtedy naprawdę i modlimy się taką modlitwą ogólną dla tłumu, ale też później modlimy się często tak indywidualnie nad każdą osobą, która tego chce. I widzę ogromne, ogromne owoce tego, jak przychodzi wolność do ludzi, kiedy decydują się wybaczyć. To jest jedno z takich największych, myślę, bardzo widoczne jest, jak na przykład osoba, która decyduje się wybaczyć komuś, kto ją skrzywdził, jak wielkiej wolności serca doświadcza, bardzo często też wolności, nie wiem, w jakichś chorobach ciała, które bardzo często są związane z tym, że ktoś doświadczył jakiejś rany czy jakiejś krzywdy i często te osoby są nieświadome, że potrzebują przebaczyć tej osobie. I wtedy naprawdę widać bardzo mocno, jak życie tych osób się zmienia. I mówię, to są takie naprawdę widoczne działanie Pana Boga, który właśnie przychodzi z tym darem przebaczenia i daje ludziom wolność.
Kiedy głosisz, jesteś stawiana jako autorytet. Powiedz, czy czujesz ciężar może oczekiwań takiego życia bezgrzesznego, idealnego, bezbłędnego? Mhm. Że twoje życie jest idealne, bezgrzeszne, święte, bezbłędne.
Nie, no ja to bardzo często gdzieś tam się gubię i chodzę do spowiedzi, bo wiem, że jestem słaba i wiem, jak szybko moje życie gdzieś tam oddala się od Boga, kiedy na przykład nie pilnuję tego, żeby mieć modlitwę osobistą codziennie. Widzę, że staję się dużo bardziej nerwowa, dużo bardziej podatna na grzech, kiedy właśnie nie zaczynam dnia od modlitwy. I to jest dla mnie taki wyznacznik, że po prostu obserwuję swoje życie i widzę, że tam już wkrada się jakiś smutek, wkrada się jakaś zazdrość, wkrada się jakieś ocenianie kogoś, czy no, jakieś rzeczy, których normalnie nie ma, kiedy zaczynam dzień właśnie od uwielbienia, od czytania Pisma Świętego i wiem, że okej, Iwona, to jest twój drogowskaz, że musisz wrócić. Muszę wrócić do tego, żeby właśnie Bóg był pierwszy, a nie, nie wiem, Facebook, czy jakaś tam opinia ludzi, czy nawet relacje. Bo wierzę, że kiedy Bóg nam powiedział, że On powinien być pierwszy, to nie dlatego, że On tego potrzebuje, ale dlatego, że my tego potrzebujemy. Bo jesteśmy po prostu bardzo podatni na grzech, na pokusy i to właśnie od nas zależy, na ile ta radość Boża nas wypełni, na ile będziemy mieć taką ufność, że cokolwiek by się nie działo, to Bóg jest przy nas i przeprowadzi nas przez różne okoliczności. Ale właśnie, no mówię, to zależy też w wielkiej mierze od tego, jak wygląda nasze życie modlitewne.
Co jest dla Ciebie standardem Królestwa Bożego w takim życiu codziennym?
Myślę, że na pewno... O, to nie jest łatwe pytanie. Myślę, że na pewno no, takie życie, jak miał Pan Jezus, nie? Żeby do tego dążyć. Żeby po prostu no, mieć taką relację z Bogiem, żeby każdy z nas doświadczał tej miłości i potrafił patrzeć na drugiego człowieka tak, jak patrzy na niego Bóg. Bo też widzę, że często w wielu wspólnotach, czy tak ogólnie w Kościele jest często tak, że jest relacja ja-Bóg, ale bardzo często zapominamy, że w każdym drugim człowieku też mieszka Bóg, też mieszka Jezus. I często my właśnie tak chcemy stawać się święci przed Bogiem, ale no już z drugim człowiekiem niekoniecznie. I myślę, że takim standardem dla mnie, i to też właśnie takie moje ostatnie odkrycie, że w każdym człowieku, nawet tym trudnym, których spotykam, mieszka Jezus. I oni powinni być tak traktowani, jakbyśmy potraktowali Jezusa, gdybyśmy Go spotkali.
Mocne zadanie nam tu dajesz. Gdyby ktoś Cię zapytał o przepis na ewangelizację, co byś powiedziała? Jak ewangelizować?
Ja myślę, że no właśnie nie ma ewangelizacji bez bliskiej relacji. I sama wiem, że z doświadczenia, kiedy się nie modlę, to nie mam siły na ewangelizację, bo mierzę się po prostu z różnymi problemami życiowymi. I kiedy nasze oczy nie są wpatrzone w Jezusa, to jest nam trudno ewangelizować, bo potrzebujemy się napełniać Jego miłością, doświadczeniem takim właśnie Jego obecności, Duchem Świętym, żeby mieć tą odwagę, mieć taką radość w sobie, mieć brak takiej czasami nieśmiałości, żeby właśnie czy kogoś zagadać, czy komuś powiedzieć właśnie o swoim doświadczeniu. Ale myślę, że takim moim przepisem jest właśnie to, żeby rozpalać się do tej ewangelizacji codziennie na modlitwie osobistej. Dlatego, że kiedy modlimy się, to spotykamy się z Bogiem, a to daje nam właśnie taką siłę i odwagę do tego, żeby iść i mówić o Nim.
Jaki jest Twój Bóg?
Mój Bóg jest ogromną miłością, jest piękny, jest no, pełnią też radości, jest tym, który ma dla nas piękne marzenia i chce, byśmy wypełnili Jego powołanie i żeby to życie dla każdego z nas było piękne. Jest Bogiem, który chce nas przeprowadzić za rękę przez różne trudności, które też są nam potrzebne, żebyśmy mogli wzrastać, żeby nasz charakter się kształtował, żeby też nasza wiara wzrastała. Ale jest tym Bogiem, który nigdy nas nie zostawia i w każdej trudności i dolinie właśnie prowadzi nas za rękę i jest Bogiem bliskim, jest Bogiem, no właśnie takim Emanuelem, który jest zawsze blisko.
Iwonko, dzięki wielkie za Twój czas, za wskazówki, za podzielenie się Twoim doświadczeniem, za to, co weryfikuje i konfrontuje.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mieli Państwo dobry czas i że usłyszymy się kiedyś ponownie.
Iwona Pietrala była dzisiaj z nami. Dzięki.
Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.